Po spotkaniu z szefem Pentagonu prezydent Andrzej Duda ma nadzieję na powstanie Fortu Trump w Polsce. Mężczyzna, który w tym tygodniu zabił księdza w Śląskiem, w piątkowy wieczór trafił do aresztu. W tym wydaniu Faktów mamy dla Was również historię znajomości, jak z najlepszego filmu romantycznego. Wierzę w to, że okres prezydentury Donalda Trumpa to będzie umacnianie polsko-amerykańskiego sojuszu, także militarnego. Tak mówił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Podkreślił przy tym, że przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa Polski.
Powiedziałem panu sekretarzowi obrony, że tak jak ustaliłem z panem prezydentem Donaldem Trumpem, absolutnie może liczyć tutaj na pełne moje wsparcie, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji o podnoszeniu wydatków na obronność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To Polska dzisiaj jest tym krajem, który wydaje prawie 5% swojego PKB na obronność.
Prezydent stwierdził, że wierzy w to, że w Polsce powstanie Fort Trump. Jest areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabicie w czwartek księdza w Kłobucku w Śląskiem. Taką decyzję na wniosek prokuratury podjął wieczorem sąd w Częstochowie. Wcześniej mężczyzna został przesłuchany przez prokuratora. Jaki był przebieg tego spotkania, dowiedział się dziennikarz RMF FM Marcin Buczek.
Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz usiłowania rozboju. Podejrzany przyznał się, ale jak powiedział mi prokurator, odmówił składania wyjaśnień. Nie chciał również odpowiadać na pytania. Podobnie zachował się w sądzie. Dlatego motywu zbrodni na razie nie znamy. Uzasadnieniem wniosku tymczasowy areszt było zagrożenie wysoką karą oraz obawa ucieczki. Podejrzany to były policjant, którego 24 lata temu dyscyplinarnie zwolniono z pracy. Do zbrodni doszło w garażu na terenie plebanii. Ksiądz wjechał do środka i wtedy najprawdopodobniej został zaatakowany. Prawdopodobną przyczyną śmierci było uduszenie.
Sąd w Budapeszcie utrzymał decyzję o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu statusu uchodźcy. Poinformowała o tym węgierska policja. Procedura azylowa została przeprowadzona zgodnie z prawem, a sąd nie otrzymał żadnych nowych informacji w sprawie Romanowskiego, przekazano w komunikacie. Byłemu wiceministrowi sprawiedliwości prokuratura zarzuca popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mimo ostrzeżeń służb nie brakuje śmiałków, którzy wchodzą na zamarznięte jeziora. Nasz reporter Piotr Bułakowski był na plaży miejskiej w Olsztynie, gdzie w ostatnio 45-latek wpadł do jeziora po tym, jak załamał się pod nim lód.
Trzeba pamiętać, że jeziora zamarzają od brzegu i przy brzegu może wydawać się, że lód jest gruby, wytrzymały, ale już kilkanaście metrów dalej jest on bardzo kruchy. O dużym szczęściu może mówić 45-latek, który spacerował przez jezioro Ukiel i załamał się 300 metrów od brzegu pod nim lód. Na szczęście mężczyzna wydostał się na taflę, z której zabrali go ratownicy. Strażacy zawsze przypominają, nie ma czegoś takiego jak bezpieczny lód.
O tym również przypominamy, zwłaszcza teraz, kiedy temperatury znowu spadły. Wprawdzie już po walentynkach, ale do takich historii lubimy wracać i je opowiadać. Ona pielęgniarka, żołnierka polskiej rezerwy. On sierżant pierwszej klasy w amerykańskiej armii. Zakochali się w sobie podczas pandemii COVID-19, służąc w tej samej jednostce wojskowej. Widzieliśmy tylko swoje oczy, wspomina Aniela Endres, z którą o poznaniu Billiego rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
Zaczęło się przypadkiem.
Jak to często bywa, tak?
Tak, jak zaczęła się pandemia, poznaliśmy się na jednostce wojskowej, do której byłam przysłana z przychodni, w której pracowałam.
Ranny raczej nie był. Być może bolała go głowa.
Miałam badać temperaturę pacjentów i żołnierzy, którzy przychodzili na jednostkę wojskową. I właśnie tak się poznaliśmy, ponieważ mój już mąż zarządzał z kolei swoimi żołnierzami ze strony amerykańskiej i oni obsługiwali swoich żołnierzy i mierzyli temperaturę, bo takie były wytyczne. Często mieliśmy okazję złapać się wzrokowo.
Ach, te spojrzenia, ile one potrafią narobić. Wszystkim Wam życzymy miłości, nie tylko w minione walentynki, ale każdego dnia. Nie ma takiej decyzji, by wysyłać polskich żołnierzy na Ukrainę. Polska od lat wspiera finansowo i militarnie Ukrainę i to jest nasze główne zadanie. Zapewniał na antenie RMF FM wiceszef resortu sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Polityk podkreślał jednak, że Europa musi wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, także na wschodniej granicy. O sytuacji w Ukrainie, a także wsparciu Polski dla Kijowa z wiceministrem rozmawiał Tomasz Terlikowski.
Będziemy wysyłać polskich żołnierzy na Ukrainę?
Nie ma takiej decyzji. Polska od miesięcy, od lat wspiera finansowo, militarnie Ukrainę i to jest nasze główne zadanie.
Tylko że zmienia się sytuacja. Jeśli sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych mówi, że Europa ma zapewnić bezpieczeństwo i zagwarantować granice w Ukrainie i że tam nie będzie amerykańskich żołnierzy, no to ktoś z Europy musi tam stacjonować.
Dlatego głównym tematem trwającej prezydencji jest bezpieczeństwo i naszym zadaniem w tym momencie Polski jako gospodarza...
To jest odpowiedź na pytanie. Nie, to jest pytanie, czy polscy żołnierze tam w końcu pojadą, czy będzie taka decyzja.
Nie ma takiej dyskusji. Znaczy, nie ma takiej dyskusji w tym momencie, ale od wielu miesięcy premier Donald Tusk, minister Sikorski, minister Szłapka czynią wszelkie starania, żeby całą Europę uwrażliwić na to, panie że ministrze, dzisiaj głównym zadaniem jest Europa,
nie daje
ale kwestie, tylko to są kwestie finansowe, uzbrojeniowe i decyzje muszą, i decyzje w tym zakresie zapadają.
Ochrona bezpieczeństwa Europy musi być koniecznością dla europejskich członków NATO, mówił sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych. No to oznacza, że to europejscy żołnierze muszą tam stacjonować.
Ale to jest,
Hiszpanie będą stacjonować?
Ale to jest pogląd wyrażony przez sekretarza, do którego na pewno się będą liderzy europejscy odnosili. I dzieje się generalnie to, przed czym wszyscy przestrzegali, że Europa musi wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, także na wschodniej
Czyli
granicy.
Bierzemy pod uwagę, że kiedyś będzie trzeba wysłać tych żołnierzy.
Nie ma takiej dyskusji, więc ja nie chcę dzisiaj...
Ale musi być dyskusja, ale, jak możecie dyskutować na ten temat, jeśli to jest jasno powiedziane.
Ale ustami amerykańskiego polityka.
No to jak on się wycofa, no to ktoś musi go zastąpić. No
dlatego ustami amerykańskiego polityka, co do których będą się europejscy liderzy odnosić.
No tak? To mamy wypowiedź europejskiego lidera, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Mówi o konieczności zmierzania się z rekonfiguracją NATO. Rozumiem, że chodzi o wycofanie się albo ograniczenie obecności Stanów Zjednoczonych.
No, to Stany Zjednoczone w tym momencie bardzo mocno powątpiewają w swoją liderską rolę w NATO. Te wypowiedzi pana prezydenta, sekretarza, które wydają się wprost sprzeczne z doktryną NATO, z tymi ostatnimi decyzjami uznającymi Rosję za głównego
to
wroga.
To jest ocena jego wypowiedzi, a ja się pytam o to, co my zamierzamy z tym zrobić, bo rekonfiguracja NATO to oznacza, jak rozumiem, że dużo więcej obowiązków spadnie na europejskich członków, albo w ogóle wszystkie spadną.
Panie redaktorze, trochę mi... Jestem zbyt skromnym politykiem, żeby dzisiaj mówić o tym, w jaki kształcie powinno być NATO, bo to ani ja, ani my w tym studiu, ani dzisiaj tego nie zadecydujemy.
Ale rozumiem, że się szykujecie do tego. No to jest fundamentalne pytanie. Panie ministrze, jeśli jest tak, że całe bezpieczeństwo Polski opieraliśmy na NATO i Stanach Zjednoczonych,
no
czy dokładnie Stanach Zjednoczonych i NATO, no to jeżeli Stany Zjednoczone mówią adios, to my się musimy przygotować, albo powinniśmy się zacząć przygotowywać do zmiany.
No tak, dlatego w Europie przecież już od wielu miesięcy trwa ta dyskusja o zwiększeniu finansowania zbrojeń. Powstaje...
Tylko dyskusją się nic nie finansuje.
No ale panie redaktorze, no ale to nie mówmy, że jest dyskusja, tylko i wyłącznie zapadają też decyzje, powstają projekty amunicyjne, uzbrojeniowe, pewne rzeczy też się dzieją, tak więc to nie jest tak, że Europa dyskutuje i w ślad za tym nie idą konkretne decyzje, ale oczywiście dzieje się, otwiera się pewien nowy rozdział w NATO. Jak on długo będzie trwał? Na razie to są pierwsze wypowiedzi sekretarza, który się będzie konfrontował
mamy
teraz.
Mamy wiele wypowiedzi jeszcze prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Okej, okay. to jest kilka dni. Zobaczymy, co będzie.
Liczycie na to, że oni się wycofają? Że prezydent Donald Trump zmieni zdanie?
Donald Trump jest na tyle w mojej ocenie nieprzewidywalnym z politykiem, że wszystkie scenariusze przy jego piastowaniu urzędu po prostu trzeba brać pod uwagę.
Panie ministrze, słuchają nas oczywiście kierowcy w tej chwili. Bardzo często, bardzo wielu jadących do pracy słucha RMF FM. No to pytanie, czy za szybką jazdę będzie można trafić do więzienia, bo czytam projekt nowelizacji prawa drogowego i znajduję tam taką informację, wręcz co może być to zagrożone, karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Mówimy tu o rażącym naruszeniu przepisów ruchu drogowego, które jednocześnie stwarzają niebezpieczeństwo dla innych osób, tak? I które powiązane są także z nadmierną prędkością, zdefiniowaną tutaj w przypadku...
50 kilometrów więcej niż jest na znaku.
No,
to jest... To jest
samo przekroczenie prędkości
to
nie będzie tym przestępstwem. Tak,
to dobrze, a to co jeszcze musi zrobić kierowca, żeby się narazić na więzienie?
To wracam do mojej poprzedniej wypowiedzi. Rażąco naruszyć inne przepisy w ruchu drogowym, rażąco, niezwyczajnie, rażąco naruszyć, stworzyć niebezpieczeństwo dla innych osób.
No, czyli jest napisane czyli dokładnie tak, ignorowanie innych znaków poziomych, ale prowadzenie pojazdu, które stwarza, który sam z siebie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, nieuzasadnione zmienianie pasa jazdy.
Tak, czyli mówimy tutaj o tych wszystkich nocnych ściganiach po ulicach miast, kiedy się jedzie z prędkością...
To jest osobne przestępstwo, o tym też mówicie, o wyścigach nocnych.
To jest, o wyścigach to jest jedna kwestia, ale mówimy też o rażącym i uporczywym łamaniu przepisów ruchu drogowym.
Czyli kierowca, który widzimy czasem, jedzie, co chwila zmienia pas, wyprzedza, pędzi. To jest ktoś, kto może trafić do więzienia.
Jeśli jednocześnie stwarza zagrożenie dla innych osób.
Stwarza zagrożenie, bo jak nieustająco wyprzedza, zmienia pasy i pędzi, no, to więc stwarza zagrożenie.
I takie zachowanie musi być oceniane. Jeśli faktycznie przekracza prędkość dwukrotnie w stosunku do limitu, uporczywie łamie inne przepisy i jednocześnie jeszcze stwarza niebezpieczeństwo, to tak, musi być surowo...
Możemy go nagrać i wysłać na policję?
Absolutnie tak.
I on będzie miał rzeczywiście pana zdaniem trafi do więzienia, bo ja mam takie wrażenie...
Nie wiem, czy trafi do więzienia. Katalog kar jest różny, tak? Może mieć karę ograniczenia wolności, kary mogą być w zawieszeniu. To już jest decyzja sądu, ale to... że musimy przestępstwa nazywać przestępstwami. Jeżeli ktoś stwarza zagrożenie dla innych osób, które w konsekwencji mogą się skończyć ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, inwalidztwem, a w najbardziej skrajnych wypadkach także śmiercią...
To, bo to jest ta grupa kierowców także szybko jeżdżących, to jest jedna z najsilniejszych grup wyborczych. Jak użytkownicy broni w Stanach Zjednoczonych. Nie cofniecie się?
To bezwzględnie się nie cofniemy przed tym pakietem zmian.
I macie większość?
To tak, co więcej, kluby opozycyjne zadeklarowały także poparcie dla tych zmian.
Czyli kiedy? Kiedy to się stanie?
Do końca miesiąca trwają uzgodnienia, konsultacje, więc zakładam, że w takim dobrym wariancie może pod koniec marca to będzie projekt, może stanąć na rządzie.
I rozumiem, że potem rząd, parlament i który prezydent będzie to podpisał?
Zakładam, że też to będzie prezydent Duda.
Prezydent Duda. I rozumiem, że też jesteście dogadani, prezydent Duda.
Nie rozumiem, ja na pewno, nie wiem, czy ktoś prowadził rozmowę na ten temat, ja na pewno nie, no ale nie zakładam, że w sytuacji, kiedy parlament przyjmie nowe przepisy...
Proszę mówić.
Dobra. Kiedy uchwali przepisy, zwłaszcza jakąś dużą większością, to prezydent tutaj się zawaha i stanie w obronie bandytów drogowych.
Dobrze. Panie ministrze, to teraz pytanie od naszych słuchaczy. Kolejne to jest kula z pytaniami, w niej koperty z pytaniami, które zadali panu nasze słuchacze. Proszę wylosować pierwsze pytanie. Nie, proszę się nie zdenerwować.
Bo później będzie, że polityk kopertę wyciągał jakoś.
Ale to jest koperta, w której jest wyłącznie pytanie. Tam nie ma żadnych środków finansowych. Proszę się nie niepokoić.
Żeby nie było.
Jest koperta, a w niej jest tak, to pan pokazuje do kamery.
Tak, że czuję jak przy losowaniu w UEFA.
Jak przy losowaniu. No rozumiem, to jest zawsze trudny moment. I pytanie.
Kiedy sądy w Polsce zaczną normalnie działać? Pyta pan Adam z Piotrkowa Trybunalskiego.
No, to jest znakomite pytanie.
I znakomita miejscowość Piotrków Trybunalski.
Piękne miejsce, rzeczywiście. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców i słuchaczy Radia RMF FM w Piotrkowie Trybunalskim.
Wybiera się teraz do Piotrkowa.
To nie jest pytanie, gdzie wybiera się Rafał Trzaskowski, tylko kiedy zaczną normalnie działać?
To jest jedno z największych wyzwań dla całego rządu na tę kadencję. Musi zostać spełnionych kilka przesłanek, kilka działań, żeby te sądy działały. Przepraszam, ale to nie jest łatwe zagadnienie. Dwa zdania.
Czy możecie złożyć obietnicę kiedy, a potem pan wyjaśni? Bo
na koniec tej kadencji na pewno będą działały sprawniej niż na początku tej kadencji. To składam publiczne zobowiązanie.
Zadeklarował Arkadiusz Myrcha. Całej rozmowy z wiceministrem sprawiedliwości możecie posłuchać na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.